Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa na kolejnym live'ie historii realnej. No i znowu mam dla Was porcję złych wiadomości. Zamiast pokoju kolejna bitwa w cieśninie Ormus. Amerykanie zestrzeliwują drony irańskie, ostrzeliwują wyrzutnie dronów. Irańczycy strzelają do statków, trafiają również jeden dron amerykański. A więc wojna robotów, wojna dronów ponad cieśniną Ormus. Trump grzmi, grozi już nie tylko Iranowi, ale nawet Omanowi, z którym jest sprzymierzony. Dzieje się bardzo dużo. Izrael dokonuje jakiejś po prostu zagłady południowego Libanu. Wezwał mieszkańców Tyru do natychmiastowej ewakuacji i zamienia to wszystko w strefę śmierci tam. Oczywiście po to, żeby między innymi storpedować porozumienie pokojowe. W Polsce dzieje się również bardzo dużo. Mamy aferę wokół nadania przez Zełenskiego jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. No skandal gigantyczny po prostu, pozwolę sobie to dzisiaj skomentować. Ambasador Rosji ostrzega Polskę. Co tam jeszcze? Aha, no i oczywiście mamy uniewinnienie tego żołnierza, który oddał 12 strzałów w stronę imigrantów w marcu 2024 roku, chyba na granicy polsko-białoruskiej. Także drodzy Państwo, dzisiaj będzie wyjątkowo wypasiony live, tak bym powiedział. Witam wszystkich, będzie gęsto. Wczoraj nie zrobiłem live'a, bo drodzy Państwo, nie miałem takiego poczucia, żeby się działo wystarczająco dużo, żebym Wam zawracał gitarę. Wczoraj było spokojniej, dzisiaj historia przyspieszyła, to się zdarza. Pytanie za 100 punktów. Kto chce zobaczyć kota? Przepraszam, ale wiem, że bez tego sobie dzisiaj się nie obędzie. Kot jest obok, już patrzy na mnie złymi oczami, ale trudno. Chodź, przywitaj się. Proszę bardzo. Oto kot. To jest kot Maiden, która Was oczywiście pozdrawia, jak codziennie, zawsze jest uczestniczką naszych live'ów. Pies Iron, jak wiecie, wejść na górę nie może ze względu na kłopoty z łapami, jest to owczarek niemiecki. Okej, to co, proponuję, żebyśmy już wystartowali. Aha, dzięki, słuchajcie, dzięki za Warszawę, było naprawdę bardzo przyjemnie w kinie Wisła. Zbyszek, myślę, że zadowolony, wielka premiera, bardzo ciekawa dyskusja o Zełenskim właśnie, o stosunkach polsko-ukraińskich, jak Ukraina robi Polskę w balona. Możecie to wszystko obejrzeć, bardzo Wam polecam, wczoraj pokazaliśmy całe spotkanie na YouTubie, no frekwencja była gigantyczna, słuchajcie, było po prostu, no co tu dużo ukrywać, ponad 500 osób, jakiś w ogóle szał totalny. A ja od razu mam dla Was super wiadomość. Wiecie już, że napisałem nową książkę Polacy, prawda? To wiecie. No to teraz druga wiadomość. W tą sobotę w Warszawie na Stadionie Narodowym o godzinie 14 będzie spotkanie ze mną o Polakach. To jest ta niespodzianka, którą dla Was przygotowałem. Będę, drodzy Państwo, opowiadał o książce mniej więcej przez godzinkę. No a potem oczywiście będzie podpisywanie. Bardzo Państwa zapraszam. Spotkanie jest na sali Warszawa. A podpisywanie będzie na, o, zobaczcie jakie ładne ilustracje są w środku, mapy, bardzo ładnie wydana książka. Będzie podpisywanie potem na stoisku Rebisu. Ci, którzy nie mogą być w Warszawie, zamawiajcie książkę w historiarealna.pl. Każdy egzemplarz, który zamówicie, ja podpiszę i do Was wyślę. O, proszę bardzo, mamy tutaj jakiś szał na czacie. Witam Panią Joannę, Pana Łukasza, Panią Agatę. Stara ekipa, jest Pani Wiolka oczywiście, tylko kotki są trójkolorowe. Dziękuję Panu Łukaszowi za dołączenie do grona patronów, fajnie, że jesteście. Jest już nas 2,5 tysiąca na naszym czacie, więc pora startować z przeglądem najważniejszych wiadomości. Ja chciałem tylko bardzo podziękować wszystkim widzom, to dla Was i dzięki Wam odbywają się te nasze spotkania o godzinie 12. Bardzo fajna formuła, przyjęły się te live'y. Jestem sam tym miło zaskoczony, to był totalny spontan, wyszło i bardzo się cieszę. Dzięki za wsparcie, dziękuję za całą pomoc, którą od Was dostajemy na Patronite, na YouTubie. To jest to, co napędza historię realną. Dziękuję też za wszystkie trampki, donaty, realki, zychówki, czyli tutaj cegiełki, które otrzymujemy od Was na czatach. To pozwala nam zachować stabilizację finansową. Za historią nie stoją żadne wielkie koncerny medialne, to jesteśmy tylko my, mała firma polska, rodzinna, ale mówiąc poważnie, nowoczesne media po prostu tak działają w internecie. Ich siłę, ich zaplecze stanowią widzowie, a nie jakieś, nie wiem, koncerny medialne. Dobrze, już w takim razie przechodzimy do zapowiedzi. We wtorek, przepraszam, w sobotę widzimy się o 14 na Stadionie Narodowym, a teraz jeszcze krótkie pozdrowienia dla naszych przyjaciół i już przechodzimy do live'a. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Dobrze, no to tyle tytułem wstępu. Jest nas 3000. A to jest najlepszy moment do tego, żeby rozpocząć. Ja postaram się w 35-40 minut wszystko przedstawić, a potem oczywiście pytania od publiczności. Okej, no w związku z tym mamy bitwę w Cieśninie Ormus, już kolejną. Teoretycznie mamy zawieszenie broni, a w praktyce wojna eskaluje i obie strony się ostrzeliwują, czyli to jest takie trochę zawieszenie broni, no nie tyle już kruche, co de facto zerwane. No w związku z tym, dobrze, zaczęło się to w ten sposób, że Iran ostrzelał 4 statki w Cieśninie Ormus, które próbowały bez jego zgody, bez uzgodnienia ze Korpusem Strażników Rewolucji i bez zapłaty myta przepłynąć przez ten kontrolowany przez Irańczyków cieśninę. Operacja miała 4 fazy. Na początku było ostrzeżenie, Izraelczycy ostrzegli wszystkie 4 jednostki, żeby natychmiast zawróciły i zmieniły kurs. Potem oczywiście było zignorowanie tego ostrzeżenia, po prostu cisza radiowa, te statki płynęły dalej, no i wówczas, jak czytamy w oficjalnym komunikacie strony irańskiej, oddano szereg salw w stronę tych 4 jednostek, one musiały zawrócić. Nie wiadomo, czy te salwy były celne, czy na postrach, czy tam są jakieś straty, wiadomo tylko, że incydent miał miejsce o godzinie 12 w nocy, konkretnie 35 po 12, to jest 22:35 czasu polskiego. Według jednych doniesień taka przygoda spotkała amerykański tankowiec, ale nie jest pewne, czy to jest 5 statek, czy to jeden z tych 4. Tu na razie jest pewien szum informacyjny, jak coś się wyjaśni, to jutro albo na kolejnym live'ie wam o tym opowiem. To nie jest jedyny incydent, jeżeli chodzi o ataki strony irańskiej. Irańczycy zaatakowali również amerykańską bazę wojskową w Kuwejcie. Posypały się pociski rakietowe, drony. Kuwejskie Ministerstwo Obrony poinformowało w swoim komunikacie, że te wybuchy, które państwo, no bo to było skierowane do obywateli Kuwejtu, słyszeli nad swoimi głowami, to pracuje nasza obrona przeciwlotnicza zestrzeliwująca irańskie pociski. Irańczycy powiedzieli krótko, to jest poważne ostrzeżenie pod adresem Amerykanów, żeby przestali naruszać zawieszenie broni. Jeżeli Amerykanie się nie uspokoją, no to oczywiście sięgniemy po dalsze środki eskalujące. Ten atak na bazę, drodzy Państwo, miał miejsce dzisiaj o 4:50 nad ranem. Odwet, mówią Irańczycy, będzie ostrzejszy, jeżeli natychmiast się nie uspokoicie i nie przestaniecie łamać zawieszenia broni. O co chodzi Irańczykom? Chodzi o to, że amerykańskie lotnictwo operuje cały czas w Cieśninie Ormus i doszło do następujących wymiany ognia, czy też amerykańskich ataków. Otóż Amerykanie zestrzelili 4 drony. Tak, 4 drony nad Cieśniną Ormus. Najprawdopodobniej zestrzeliły je amerykańskie samoloty, ale niewykluczone, że też pracowały jakieś systemy rakietowe obrony przeciwlotniczej umiejscowione na amerykańskich okrętach. Tak czy inaczej, 4 drony zostały zestrzelone i spadły gdzieś w morze. Amerykanie twierdzą, że to były drony, które zagrażały amerykańskim wojskom, bo to były drony kamikadze. Oni to określili jako drony one-way drones, czyli takie drony, które się wystrzeliwuje i już nie wracają, czyli sugerowałoby to, że to drony kamikadze, które leciały na jakiś cel, no ale według innych doniesień to były drony zwiadowcze, czyli wtedy by to w pierwszym przypadku to byłoby uzasadnione ich zestrzelenie, w drugim nie bardzo, więc jeżeli to jest drugi przypadek, no to oświadczy to o tym, że Amerykanie przykręcają śrubę Irańczykom, żeby zmusić ich do tego, żeby siedli do stołu rozmów i zgodzili się na amerykański dyktat. Teraz tak, piąty dron miał zostać wystrzelony z wyrzutni w pobliżu portu Bandar Abbas, ale Amerykanie uprzedzili odpalenie tego drona i uderzyli, słuchajcie, co najmniej trzema pociskami, bo słyszano trzy potężne eksplozje w infrastrukturę właśnie wyrzutni tych dronów pod tym portem Bandar Abbas. W związku z tym uderzenie było na cele powietrzne, ale również na cele naziemne. Słyszano właśnie trzy eksplozje. Amerykanie mówią, że to jest samoobrona, ale niewykluczone, że to był odwet, ponieważ dzień wcześniej strona irańska z kolei, drodzy Państwo, poinformowała, że zestrzeliła amerykańskiego drona piekielnie drogiego, słynnego Reapera. Jak to się odbyło? Incydent polegał na tym, że amerykańskie trzy statki powietrzne, konkretnie MQ-9 Reaper, drugi dron RQ-4 Global Hawk oraz myśliwiec F-35 naruszyły irańską przestrzeń powietrzną, co jest oczywiście naruszeniem zawieszenia broni podpisanego w kwietniu. Irańczycy ostrzelali te cele, no i trafili tego Reapera. Przypominam, że jest to 24. Reaper, który został zestrzelony przez Irańczyków, a koszt jednej takiego super drona amerykańskiego to jest $30 milionów. W związku z tym Ameryka tutaj doznaje poważnych strat, nie tylko jeżeli chodzi o sprzęt, ale przede wszystkim o pieniądze. Patryk Kotwicki, pozdrawiam pana również, dziękuję. Przypominam, że możecie tutaj państwo coś napisać w tych, wysyłając trampki. Ja to mogę przeczytać. Pozdrawiam wszystkich, którzy decydują się wesprzeć historię realną. Okej, co dalej? Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu słowami, ustami swojego rzecznika Ismaila Bakhaego potępiło oczywiście ostro agresję, ogłosiło, że Amerykanie dokonali złamania zawieszenia broni. Trump się tym nie przejmuje i grzmi, że wznowi wojnę. Deal, który Irańczycy chcą podpisać, mnie nie satysfakcjonuje. Będziemy negocjować dalej, czy też zmuszać ich do dalszych ustępstw, a jeżeli nie, no to przykro mi, będziemy musieli dokończyć robotę. Tak się wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli znowu wznowić wielkie bombardowania. Widziałem ciekawy raport, że amerykańskie służby w oparciu o zdjęcia satelitarne, wywiad i w inne źródła opracowały listę nowych celów, które Amerykanie mieli wyrazić w ramach operacji Młotek, nowej operacji, już nie Epicka Furia. No i oczywiście, jak napisano, te cele będą dużo trudniejsze do porażenia, a pocisków, o czym zaraz Państwu będę mówił, jest jak na lekarstwo. W związku z tym, no, Irańczycy mówią, że wznowienie wojny jest bardzo mało prawdopodobne ze względu na słabość naszego wroga, czyli Amerykanów, co by świadczyło, że czas działa na korzyść Iranu. Iran się nie spieszy, to Trump się miota jak kurczak bez głowy po kurniku. Dobrze, teraz bardzo interesująca informacja. Trump nie tylko straszy atakiem Iran, ale również swojego sojusznika, czyli Oman. Oman, przypominam, jest krajem położonym na południe od cieśniny Ormus i teraz co powiedział Trump. Jeżeli się nie uspokoją i nie będą się zachowywać tak jak wszystkie inne kraje, to wysadzę w powietrze Oman. Słuchajcie, o co chodzi Trumpowi? Chodzi o to, że ten straszny Oman, są plotki, że dogada się z Iranem i ustanowiony zostanie wspólny komisaryczny zarząd nad cieśniną Ormus i tymi pieniędzmi, które Irańczycy pobierają od statków przepływających przez ten kluczowy szlak morski, będą dzielone w jakimś tam stosunku z Omańczykami. To byłoby okej, no bo cieśnina Ormus, jak wiadomo, ma dwa wybrzeża, północne i południowe, jedno jest irańskie, drugie jest omańskie, no to byłoby logiczne, no ale Trumpa to doprowadza do szału, no bo on chciałby tą forsę. Kiedyś mówił, że założy spółkę kondominium z mocztawą i będą się dzielili 50-50, a tu jakiś Oman. Także Trump zaczął już grozić wysadzeniem w powietrze Omanu. Moim zdaniem dosyć jest to mocne, ale potwierdzają się informacje, że wiele krajów Zatoki Perskiej, widząc niemoc amerykańską, brak pomysłu na wyjście z tej wojny i zażegnanie kryzysu, który trwa już, drodzy Państwo, od 2 miesięcy, no trzeba znaleźć jakieś wyjście, no przecież to blokuje handel ropą i tracone są naprawdę olbrzymie pieniądze przez kraje Zatoki Perskiej. W związku z tym ewidentnie coś jest na rzeczy, że kraje Zatoki Perskiej rozmawiają z Irańczykami i zamiast podpisać, tak jak Trump marzył, bo jak wam mówiłem 2 dni temu, umowę z Abrahamową, z Izraelem, to prędzej podpiszą umowę Mohametową z Iranem i jakoś ci sunici się z szyitami dogadają. Także same złe wiadomości oczywiście dla Trumpa. Złe wiadomości są też takie, że po początkowych optymistycznych reakcjach rynków, no to co się teraz dzieje, czyli kolejne wymiany ognia, to już druga bitwa w cieśninie w tym tygodniu, plus te wszystkie szalone zapowiedzi Trumpa o bombardowaniach powodują, że ceny ropy idą w górę. WTI obecnie $92 za baryłkę, to jest 4% wzrostu, a Brent, który nas najbardziej interesuje, $7.74, to jest 3,6% do góry. Także złe wieści dla światowej gospodarki, naszych portfelów, no ale też dla Amerykanów oczywiście. Łukasz, bardzo dziękuję za wsparcie, wysyłam panu kciuka, pięknie, dziękuję za tego Trumpka. Panie Piotrze, dary chyba najbardziej pasują i nie tylko królom się darowało. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Okej, dobra, lecimy dalej z przeglądem informacji. Straszne rzeczy robią, to znaczy prawdziwe inferno ognia w południowym Libanie. Izrael wezwał mieszkańców miasta Tyr, samo miasto to jest ponad 60 tysięcy mieszkańców, ale w okolicach mieszka w sumie w całej aglomeracji, w całej metropolii ponad 200 tysięcy ludzi, do natychmiastowego opuszczenia swoich domów. Podobne wezwanie dostali mieszkańcy innego miasta w południowym Libanie, Zakuk al-Mufdi. Ludzie ci mają natychmiast opuścić swoje domy, Izraelczycy ruszają z wielkimi bombardowaniami. Rzeczywiście wczoraj widziałem wieczorem wstrząsające zdjęcia, płonące gruzy, jakieś totalna demolka. Oczywiście uderzane są cele cywilne. Izraelczycy produkują i wypuszczają takie super dokładne, czarne mapy z czerwonym poświetleniem konkretnych dzielnic, a nawet konkretnych budynków i mówią, zaraz to wysadzimy w powietrze, proszę stąd się zabierać. Wiem, że nie opłaca się tego mówić na internecie, bo algorytmy nie przepadają za krytykowaniem Izraela, ale powiem to, uważam, że jest to jakieś kompletne bestialstwo, wyrzucanie ludzi z własnych domów pod pozorem akcji wymierzonej w Hezbollah. Oczywiście, dodajmy, Izrael ma pełne prawo walczyć z Hezbollahem, ale nie ma prawa stosować odpowiedzialności zbiorowej i wypędzać i zabijać, a przypominam, że już jest ponad 3 tysiące ofiar grubo w południowym Libanie, zwykłych ludzi, nie tylko zresztą muzułmanów, ale również chrześcijan. W Tygodniku Powszechnym pojawił się bardzo ciekawy reportaż młodego człowieka, który jest tam teraz na miejscu i napis, tytuł jest wstrząsający, strefa bezludzia. Strefa bezludzia, słuchajcie. Izrael chce cały ten południowy Liban oczyścić z ludzi. Widziałem też jakiś filmik, ale nie wiem, czy to jest potwierdzone, że Izrael zbombardował jakiś zamek, słuchajcie, średniowieczny, podstawowy i bardzo drogocenny zabytek południowego Libanu. W związku z tym demolka idzie na całość i oczywiście i samoloty, i sprzęt, i bomby przede wszystkim, które cały czas wykonują te straszne misje, pochodzą od Amerykanów. Mamy doniesienia, że w Tel Awiwie na lotnisku lądują kolejne dostawy sprzętu i bomb z Ameryki. Cele są dwa. Po pierwsze, storpedowanie zawieszenia broni i pokoju, no bo Iran mówi jasno, pokój się zgodzimy i pogodzimy się na deal z Trumpem pod warunkiem, że obejmie on również Liban i Izrael nie tylko wstrzyma się z bombardowaniami, ale również wycofa się z południowego Libanu, który wziął pod okupację w ciągu ostatnich kilku tygodni. No i teraz wznowienie tej wojny, dalsza demolka jest oczywiście na to próbą storpedowania tego dealu. Dwa, I tu akurat w tej sprawie, podkreślam, Izrael ma rację, to znaczy walka z Hezbollahem, i do tego nikt nie ma przecież pretensji, bo na przykład wczoraj pokazany został takie zestawienie filmików, ja to chyba retweetowałem u siebie, które pokazuje bardzo celne uderzenia dronowe w izraelskie siły. Przypomina to do złudzenia filmiki, które Ukraińcy pokazują z ataków na siły rosyjskie na froncie i na okupowanych terenach Ukrainy. A to na przykład widziałem taki filmik, że żołnierz izraelski wybiega z jeepa i ucieka, a dron go goni. Widziałem filmiki uderzeń w czołgi, filmiki uderzeń w punkty dowodzenia. Ten pułkownik, o którym wam mówiłem 2 dni temu, został ciężko ranny. Teraz jakaś dziewczyna, młoda Izraelka, została zabita. Dzisiaj na Harecu jest jej zdjęcie na głównej stronie portalu. Także bez wątpienia to jest drugi cel. No a trzeci cel, to już radykałowie izraelscy o tym mówią, to znaczy jest tym celem oczyszczenie południowego Libanu z terytoriów, z ludności cywilnej, a potem pod pozorem stworzenia takiej strefy bezpieczeństwa wprowadzenie tam osadników żydowskich, którzy mogliby się tam po prostu rozmościć i umieścić. Ja tutaj, słuchajcie, widziałem, gdzie ja to dla was przygotowałem, poczekajcie chwileczkę, bo jest. Coraz więcej ekspertów mówi o tym, że Izrael powtarza metody, które zastosował w strefie gazy w południowym Libanie, czyli robi po prostu to samo, przy pomocy bomb wszystko rozwala i chce to terytorium anektować. Sytuacja Libańczyków oczywiście jest o tyle lepsza, że mają gdzie uciekać z tego południowego Libanu, bo po prostu przeszli przez rzekę Litanii i uciekli do północnego Libanu. Palestyńczycy zamknięci w kleszczach, zamknięci w tym wielkim więzieniu, jakim jest strefa gazy, uciekać nie mieli gdzie, stąd tu mamy 3000 ofiar, a tam aż 72 tysiące, ale Izraelczycy już właściwie jasno mówią, że chcą się tych Palestyńczyków pozbyć. Posłuchajcie tego doniesienia prasowego. Izraelski minister obrony Israel Katz powiedział, słuchajcie, przedstawił plany usunięcia Palestyńczyków ze strefy gazy poprzez dobrowolną emigrację. Oświadczył w środę, że plany te zostaną zrealizowane w sposób odpowiedni, przepraszam, w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. I teraz to są bardzo przerażające słowa, bo czy ludzie, jeżeli da się im możliwość wyjechania ze strefy gazy, czy wyjadą? No zakładam, że wyjadą, ale nie wyjadą dlatego, że chcą wyjechać i ustąpić miejsca żydowskim osadnikom i chcą, żeby strefa gazy przestała istnieć, ich mała ojczyzna, tylko dlatego, że Izrael najpierw przy pomocy tej masakry, tych bombardowań, potem wprowadził buldożery, jak pamiętacie, i zniwelował wszystkie budynki w tej strefie gazy, no po prostu stworzył, zatruł studnie, zniszczył elektrownie, odciął tych ludzi od prądu, internetu, leków i wszystkiego. Stworzył warunki, które powodują, że ten teren jest nie do zamieszkania. Tam są gigantyczne skażenia również, oczywiście ziemia została skażona, żeby nie można było na niej nic uprawiać, specjalnie to zrobiono. W związku z tym Izrael stworzył warunki, żeby dany teren nie był możliwy do zamieszkania przez Palestyńczyków. W związku z tym to on stworzył warunki, dla którego teraz w cudzysłowie dobrowolny wyjazd tych ludzi będzie możliwy. W światowej, uznawanej przez świat, przez ONZ definicji ludobójstwa właśnie takie działania są podciągnięte, czy też pasują do zbrodni ludobójstwa. Gdy już jesteśmy przy sprawach izraelskich, no to zabito, słuchajcie, człowieka, który nazywał się Mohamed Odeh i był to szef zbrojnego skrzydła Hamasu. Izraelczycy gdzieś go tam dopadli i zbombardowali. No i drodzy Państwo, to pokazuje i chciałem jasno powiedzieć, że to jest uzasadniony cel. Tak, lider zbrojnego skrzydła Hamasu, to jest cel uzasadniony. Tylko małym druczkiem pod tą informacją możemy przeczytać, że został zabity razem z żoną i trójką swoich dzieciaków. Słuchajcie, ja nie mam słów i to po prostu jest uznawane za wielki sukces Izraela. To się po prostu nie mieści w głowie. To znaczy, co ta trójka dzieci, nie można było tego człowieka po prostu zabić. Izraelczycy zawsze słyną z tych super precyzyjnych broni, z tego, że wszędzie mają swoich agentów, że w tej strefie gazy wszystko kontrolują. Ale jak jest jakiś terrorysta, bach, bomba, a że zginie trójka dzieci jego własnych przy tym wszystkim, no cóż, tatuś był złym człowiekiem. Słuchajcie, to jest po prostu przerażające, że tego typu rzeczy się robi. Ale to nie koniec ciekawych wiadomości z Izraela. A propos tych planów deportacyjnych ze strefy gazy, No to na przykład Strefę Gazy odwiedziła skrajnie prawicowa izraelska posłanka Limor Son Halmelech i wezwała, słuchajcie, ta kobieta do całkowitej okupacji, wysiedlenia wszystkich mieszkańców Gazy, to 2 miliony ludzi, słuchajcie. Tylko podbój, wysiedlenie i osadnictwo przywrócą bezpieczeństwo mieszkańcom Izraela. Niestety, państwo Izrael wciąż jest zakładnikiem wadliwej koncepcji. Nie ma alternatywy dla podboju, wysiedlenia i osadnictwa, napisała i dodała, każde inne rozwiązanie jest niemożliwe, bo sprowadzi na nas kolejną masakrę. Czyli tak tym ludziom zatruliśmy życie, takich żeśmy wymordowali im rodziny, takich żeśmy im zniszczyli ich własność, że zdajemy sobie sprawę, że oni będą się na nas mścili. Czyli zbrodnia rodzi kolejną zbrodnię. Zbrodnia ludobójstwa zrodzi teraz zbrodnię deportacji w obawie przez zemstę za to ludobójstwo. Czyli to jest właśnie ten, ta spirala zbrodni, w którą szedł Izrael. I zawsze wszystko, cokolwiek oni nie zrobią, to jest oczywiście samoobrona. Jestem tym naprawdę, naprawdę głęboko, słuchajcie, wstrząśnięty i poruszony. Odstawmy na chwilę Bliski Wschód, przejdźmy może do spraw europejskich. Rzeczy, które nas najbardziej interesują, to jest to, że prezydent Zełenski, i to zobaczcie, mamy odcinek ze Zbyszkiem Parafianowiczem, w którym mówi Zbyszek o tym, że Zełenski gloryfikuje UPA, że Zełenski gloryfikuje Waffen-SS Galicien, czy też jego tam otoczenie i politycy ukraińscy. Siłą, no szczególnie w przypadku UPA jest to dla nas absolutnie niedopuszczalne dla Polaków ze względu na ludobójstwo na Wołyniu. Przypomnę, że UPA wymordowała w 1943 roku kilkadziesiąt tysięcy Polaków na terenie Wołynia, potem to się przelało na teren Galicji Wschodniej. W sumie oceniają historycy, że prawie 100 tysięcy Polaków zostało zamordowanych bestialsko przez UPA w ramach idei Ukrainy wolnej od Konkolu. Trzeba oddzielić zboże od Konkolu, Ukraina musi być czysta jak łza, to były te hasła tych nacjonalistów, którzy wpadli na ten ludobójczy, straszliwy projekt. I dzisiaj, słuchajcie, Zełenski ogłosił, znaczy wczoraj, przepraszam, ogłosił, że w zamian za wzorową służbę jedna z jednostek ukraińskiej armii otrzymała, nadano jej nazwę bohaterów UPA. Według Zełenskiego ma to przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska Ukrainy. No cóż, ciekawy pomysł. I teraz to jest samodzielne centrum operacji specjalnych Północ, to jest element sił specjalnych Ukrainy. No jaki może być tutaj komentarz? Komentarz jest taki, że przecież doskonale Zełenski nie jest dzieckiem, wie doskonale jakie to wzbudza w Polsce uczucia. Mamy poczucie, że nasz sojusznik, kraj, dzięki który jest w wojnie dzięki Polsce, kraj, który otrzymał od Polski tak olbrzymią pomoc finansową, broń, tak? Słynne to hasło, Niemcy wysyłali hełmy, a my wysyłaliśmy czołgi, prawda? Oczywiście, że nie ma czegoś takiego jak wdzięczność w polityce i to jest właśnie tego najlepszy dowód. To znaczy Zełenski wie, że już to, co mu daliśmy, to daliśmy, już nic od nas nie potrzebuje, w związku z tym robi takie afronty. Mógł nazwać to, nie wiem, imieniem Chmielnickiego, kozaków, obrońców Donbasu w roku 2014, cyborgów w lotniska w Doniecku, petlurowców, petlury, no coś, wszystko mógł znaleźć w tej historii Ukrainy, jakieś postaci, które by były strawne dla strony polskiej, no to oczywiście bohaterów UPA. Jest to skandal. Wczoraj napisałem na Twitterze, czekamy na reakcję Polski i z tego, co widziałem dzisiaj rano, żadnej reakcji, przynajmniej na razie nie ma, albo ja nie widziałem, ale mam nadzieję, że ta reakcja będzie i będzie bardzo, bardzo ostra. Ambasador Rosji, Georgi Michno, słuchajcie, on z kolei ostrzegł Polskę, żeby potraktujcie poważnie, Polacy, nasze ostrzeżenie dotyczące ewakuacji z Kijowa. No bo jak wiecie, Rosja zapowiedziała, żeby cały personel dyplomatyczny opuścił Kijów, bo Rosja chce bombardować Kijów. Polacy powiedzieli, że nigdzie nie jadą, zostają. No i teraz ambasador został zaproszony do MSZ-u, gdzie odrzucił oskarżenia o to, że strona rosyjska atakuje cele cywilne, mowa o tym wielkim bombardowaniu Kijowa. No i oczywiście polska strona przedstawiła nasze wezwanie do tego, żeby natychmiast zaprzestała Rosja agresji na Ukrainę. Słuchajcie, no trochę w tym jest straszenia, trochę strojenia min, ale ogólnie dobrze, że jakiś ten kanał rozmów z Rosją jest otwarty i możemy przedstawić Rosji nasze stanowisko po prostu. i uważam, że to jest dobre. Z każdym należy rozmawiać, w związku z tym nie oburza mnie to, że został zaproszony do MSZ-u na tą pogawędkę pan ambasador. Polska powinna w jasny sposób powiedzieć Rosji, to są nasze czerwone linie, to są nasze interesy, to możecie robić, tego nie możecie robić, bo mamy takie i takie możliwości. Jak to jest robione, to naprawdę nie wiem, ale ogólnie kierunek jest dobry. Zełenski napisał list do Trumpa, słuchajcie, dosyć dramatyczny, kongresu, w którym poprosił o dostawy rakiet Patriot dla ukraińskich sił zbrojnych i powiedział, że sytuacja z naszą obroną przeciwlotniczą jest skomplikowana, czytaj, dramatyczna. To znaczy, pamiętacie ten ostatni atak, tam było chyba, bym się nie pomylił, 600 dronów i 90 balistyków, no coś w tym stylu, prawda? No, obrona przeciwlotnicza Ukrainy jest jedna z najlepszych na świecie, ale no powiedzmy sobie szczerze, nie można co noc strącać kilkuset środków napadu powietrznego w sposób skuteczny. No, coraz więcej będzie przelatywało i będziemy widzieli takie obrazki jak w Kijowie, gdzie tam zwalił się cały blok i zginęło mnóstwo ludzi. W związku z tym Zełenski pisze tak, prosimy o dostarczenie środków niezbędnych do walki, do obrony przed terroryzmem i terrorem powietrznym Rosji. Kongresmeni mają teraz ciężki orzech do zgryzienia. Raz, że Trump powiedział, że niespecjalnie ma ochotę, jak wiecie, dostarczać broń Ukrainie, już na pewno nie za darmo, no ale większy problem jest taki, skąd to wziąć? Skąd wziąć te pociski Patriot? No, jak wiecie, Ameryka teraz stoi w obliczu bardzo, bardzo poważnego kryzysu związanego z wystrzeleniem olbrzymiej części swoich pocisków na Bliskim Wschodzie. I teraz przygotowałem dla Państwa taki najnowszy raport amerykańskiego think tanku CSIS, w którym, drodzy Państwo, jest informacja, że odbudowanie potencjału rakietowego Ameryki, czy też inaczej wypełnienie magazynów do Stanów sprzed wojny z Iranem zajmie co najmniej 3 lata, ale tak naprawdę to do 2030 roku, czyli 4 lata. Największe braki są w pociskach Tomahawk, ale również w pociskach TAT i właśnie wspomnianych Patriotach, których tak bardzo Ukraina potrzebuje. I teraz informacje konkretne są takie, że wystrzelili około 1000 pocisków manewrujących Amerykanie w trakcie 40 dni bombardowań, no i właśnie do 2030 roku będą musieli to odbudować. A przypomnę, to nie chodzi o to, żeby odbudować do stanu sprzed wojny. No po to te fabryki produkują, żeby te stany powiększać. W związku z tym strata jest jakby podwójna. Ale uwaga, wystrzelili również co najmniej 290 tych rakiet przechwytujących systemów TAT i tutaj najgorsza wiadomość dla Ukrainy, ale również dla Polski, 1000 patriotów. W obronie Izraela, gdzie używano jeszcze bardziej zaawansowanych technicznie systemów niż sami Izraelczycy mieli, no bo wiadomo, Amerykanie, dla Amerykanów obrona Izraela jest priorytetem. Nieważne, że ten Izrael prowokuje. No pamiętacie, w zeszłym roku czy 2 lata temu była taka historia, że Izrael dokonał ataku na konsulat, czy to było w Damaszku, czy to było w Bejrucie, już nie pamiętam w tej chwili. No i sprowokował oczywiście wojnę, czy też wymianę rakiet z Iranem. No i kto musiał bronić Izraela kosztem miliardów dolarów? Oczywiście Amerykanie. W związku z tym najpierw Izrael się ładuje w problemy, w tarapaty, w kłopoty, a potem Amerykanie muszą go wyciągać za uszy. W związku z tym teraz jakie będą fatalne skutki według tego raportu CSIS dla Amerykanów tego, co się stało? Po pierwsze, wojna na Pacyfiku jest pod wielkim znakiem zapytania. Amerykańskie cele na Pacyfiku, gdyby doszło do konfrontacji wojskowej, militarnej z Chinami, byłyby kompletnie bezbronne, no bo nie ma tych przechwytujących rakiet TAT i Patriot. Po drugie, i tutaj zła wiadomość dla Zełenskiego, będzie bardzo poważne opóźnienie i problem z dostarczeniem broni Ukrainie. I po trzecie wreszcie, problemy będzie miały 17 krajów świata, które używają systemów Patriot i zamawiają te rakiety w Ameryce i skąd teraz je wezmą. A dodam Państwu, że jednym z tych 17 krajów jest oczywiście Polska. Dobrze, jest już nas 7 tysięcy, pięknie. Heroice.pl, witam, pozdrawiam Panią Wiolkę, Klaudię Żurek pozdrawiam, pozdrawiam Syndromka, pozdrawiam Joannę, mamy mnóstwo, jest Pani Asia, no proszę. Fajnie, że drodzy Państwo jesteście. To może teraz wiadomości troszeczkę z innej beczki. Otóż BBC, powołując się na źródła wywiadowcze brytyjskie, podało informację, że rosyjskie straty wynoszą już około 500 000 zabitych na wojnie od lutego 2022 roku. 223 539 żołnierzy rosyjskich zostało zidentyfikowanych z imienia i z nazwiska na podstawie raportów wojskowych, mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Telegram i tam inne, gazet, nekrologów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i eksperci brytyjscy uważają, że po ich szacunki są takie, że tą cyfrę trzeba powiększyć o 65%, więc wychodzi 500 000. To z kolei skłania do takich informacji, pojawiają się informacje, że Rosja może się zdecydować na mobilizację. Do tej pory tam była jakaś ta mobilizacja cząstkowa, jakiś taki niewielki, w niewielkim skutku. Zdecydowana większość tych żołnierzy, którzy tam walczą, to są oczywiście ochotnicy, żołnierze zawodowi, no ale skądś trzeba będzie uzupełniać oczywiście te braki. Martyna Jana, bardzo dziękuję Pani za wsparcie. Gdzieś jest Pani na terenie Unii Europejskiej. Dziękuję za rzetelny opis sytuacji geograficznej. Pozdrawiam z Belgii, Martyna. Pozdrawiamy Panią Martynę i wszystkich oglądających z Belgii. Okej, no to proponuję teraz, drodzy Państwo, na koniec trzy wiadomości z Polski, bo i teraz tak, pierwsza. Jest ciekawy sondaż zrobiony przez Rzeczpospolitą. 36% Polaków, bo 36,4 uważa, że liczba amerykańskich żołnierzy nie jest decydująca, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, bo aż 25,8% uważa, że ważniejsze jest zbudowanie naszej własnej potężnej armii. A to, że bezpieczeństwo nasze zależy od USA, wskazało, od ilości tej żołnierzy USA, przepraszam, wskazało niecałe 19%. Wydaje mi się, że jest duża mądrość w tych badaniach. Ja się przychylam do zdania tych Polaków, którzy uważają, że należy przede wszystkim liczyć na siebie. Oczywiście miło byłoby, gdyby się spełniły nasze marzenia i w przypadku odpukać agresji na Polskę przybyłaby nam Ameryka z całą swoją potęgą wojskową, ale chyba ani Ameryka specjalnie nie daje złudzeń co do tego, że to jest niemożliwe, jak i zdrowy rozsądek, doświadczenia historyczne i po prostu czysta logika. Także przede wszystkim budujmy potężne własne siły zbrojne. Budujmy siły zbrojne, które będą tak potężne, tak silne i miały takie możliwości odwetu w przypadku potencjalnego ataku, żeby odstraszyć przeciwnika, ponieważ pokój przez siłę to jest hasło historii realnej. Od samego początku tej wojny zawsze powtarzałem, że czerwoną linią nieprzekraczalną dla Polski jest wejście do wojny. Nie dla wojny, to jest to hasło, ale jak to zrobić, żeby do tej wojny nie wejść? Otóż moim zdaniem słabość zachęca do ataku, siła odstrasza, dlatego jestem takim zwolennikiem budowania tych sił dronowych, polskich szachedów, no bo widzicie, jak to robi Iran. Uważam, że w taki sam sposób jak Iran przed Ameryką Polska powinna bronić się przed Rosją, czyli nie szukać tam walki czołg na czołg, samolot na samolot, bo przegramy, tylko próbować, no właśnie, poderwać dziesiątki tysięcy dronów, najlepiej polskiej produkcji, uderzyć w kluczowe punkty w Kaliningradzie i na Białorusi, zaminować Zatokę Fińską i wyjścia z portów bałtyckich, no i zobaczymy, proszę bardzo. Jeżeli będziemy mieli takie zdolności i takie plany, Rosjanie się dowiedzą o tym, no bo oczywiście będą wiedzieli, i uwaga, to odstraszy ich od walki, ponieważ dojdą do jasnego, czy też od agresji wniosku, że więcej stracą na tej wojnie niż zyskają. Koszta, które poniosą, będą większe niż zyski z tego, że zaszkodzą Polsce. To jest tylko taka, już mówiłem o tym kilka razy, ale myślę, że tutaj w tym sondażu też widzę, że wielu Polaków ma podobne zdanie, to znaczy Amerykanie, no fajnie, oczywiście, ale to już nie jest aspik w naszej karcie, jak nam się wydawało, tylko to jest dziesiątka trefli. Co najwyżej. Mogą pomóc, mogą nie pomóc, ale to, na co możemy liczyć na 100%, to my. No i teraz drugie pytanie, oczywiście, co z bronią? No, tą broń, którą my sobie sami zbudujemy, na przykład korzystając z doświadczeń ukraińskich, bo da się zbudować dzisiaj tanie rakiety dalekiego zasięgu, żeby mieć to uderzenie długiej ręki, czy też drony, skoro Iran może, to dlaczego my nie możemy w zasadzie? Pokazuje, jaki powinien być ten kierunek. Okej. Druga, drodzy Państwo, informacja jest bardzo, bardzo dobra a propos tych braków patriotów. Otóż wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk ogłosił, że Polska uzyskała wstępną zgodę na produkcję rakiet do Patriotów u siebie. To widać, zobaczcie, Amerykanie coś miękną, bo oni nigdy nie specjalnie chcieli przekazywać nam tego typu zdolności, no bo to oni chcą kontrolować broń, którą nam sprzedają, a nie odwrotnie. I teraz powiedział, mamy wstępną zgodę na produkcję Patriotów w Polsce, mowa o rakietach PAC-3, ma podobno powstać jakieś konsorcjum, które by to produkowało. Jak zasugerował pan minister, w kolejności dalszej przyszłyby produkcja rakiet Hellfire do Apache, które kupujemy, i HIMARS-ów również. No z tymi HIMARS-ami to jest ciekawa sprawa, no bo tam są między innymi chyba te rakiety GLMRS. To się Wolskiego Jarka musimy jeszcze zapytać na pewno, czy to o to chodzi, bo on zawsze wszystko wie w tej sprawie. Krótko mówiąc, tutaj mamy, drodzy Państwo, zaraz, coś mi się tutaj zawiesiło, przepraszam bardzo. O, jest wszystko już ok. Czyli krótko mówiąc, mamy, drodzy Państwo, taką sytuację, w której no, nie znaleźlibyśmy się w sytuacji Zełenskiego, który dzisiaj 5 lat po rozpoczęciu wojny musi pisać listy błagalne do Kongresu i do Trumpa, wyślijcie patrioty. Moglibyśmy sobie sami je produkować. Oczywiście trzeba to zrobić mądrze, rozśrodkować jakąś tą produkcję, no bo taki zakład produkcji patriotów byłby oczywiście pierwszym celem. I takim paradoksem byłoby to, żeby wszystkie nasze patrioty broniły zakładu produkującego rakiety do patriotów, które bronią tego zakładu. I wiecie, takie zapętlające się kółko. Ups. Oczywiście żartuję, ale wiecie, co chodzi. No, trzeba to rozśrodkować, żeby taki zakład oczywiście też nie został rażony przez przeciwnika w przypadku odpukać, powtarzam, jakiegoś konfliktu. Okej, to jeszcze jedna wiadomość z Polski, też dobra. W marcu 2024 roku żołnierz określany przez media jako Karol S. oddał 12 strzałów w stronę mniej więcej 10-osobowej grupy imigrantów, którzy przedzierali się nielegalnie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Przypominam, to była ta operacja Łukaszenki, użycia imigrantów jako broni w wojnie asymetrycznej przeciwko Rzeczypospolitej. No i wyobraźcie sobie, że rozpoczął się proces przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Lublinie, tego żołnierza, którego uskarżono za chyba no przekroczenie uprawnień, nie wiem, tam użycie broni. Nie. No moim zdaniem sam ten proces od samego początku był skandaliczny po prostu. Skandaliczny, bo to nie chodzi tylko o tego jednego żołnierza, który powiedział, widziałem na konferencji prasowej, że czuje się jak szmata. Został przeczołgany po prostu, zrobili z niego jakiegoś potencjalnego mordercę, a po prostu no nie po to się daje żołnierzom broń do ręki, żeby, po co, przepraszam, dajesz żołnierzom broń do ręki za amunicję, no to po to, żeby strzelali i stawiasz ich na granicy, tak, w momencie, kiedy ta granica jest zagrożona. No i widziałem wczoraj bardzo fajne uzasadnienie sędziego wojskowego, który powiedział, wziął kodeks karny, powiedział, w takim i takim punkcie jest napisane, że jednym z podstawowych obowiązków żołnierza Rzeczypospolitej Polskiej jest obrona granic Rzeczypospolitej Polskiej i uniewinnił tego żołnierza. W związku z tym cieszę się z tego wyroku, nigdy ten proces nie powinien się zacząć, bo tak jak mówię, nie chodzi tylko o niego, ale zobaczcie, jak to psychologicznie podziałało na innych żołnierzy. Nie możemy się bronić, nie możemy strzelać, no bo wtedy możemy trafić przez sąd i w związku z tym co my mamy robić? No, mamy robić może co robił ten młody człowiek, ten młody żołnierz, który został dźgnięty nożem i poległ po prostu. Pamiętacie tą sprawę? Młody chłopak został zabity w dramatycznych okolicznościach, tam go pchnął nożem na kiju bodajże jakiś facet pod pachę. Tak swoją drogą, o, Polska zapowiadała, że dopadnie tego bandziora, który naszego żołnierza zamordował i co? Minęło już od tego, nie wiem, rok, dwa, już nie pamiętam dokładnie, kiedy to było i nic z tego nie wyszło. Także cieszę się z tego wyroku. Oczywiście też powiedzmy sobie szczerze, że wielkie zamieszanie zrobiła koszulka, w której wystąpił ten żołnierz na okazaniu, na ogłoszeniu tego wyroku. To była koszulka zespołu Honor z jakimiś tam symboliką skrajnie nacjonalistyczną. No cóż, delikatnie mówiąc, nie było to za mądre ze strony tego żołnierza, że to włożył, aczkolwiek sąd nie oceniał jego poglądów politycznych, jego gustów muzycznych, bo to zespół Honor, to jest, no delikatnie mówiąc, dosyć specyficzna muzyka, dla koneserów, bym tak powiedział. Krótko mówiąc, niespecjalnie utalentowani są, czy byli ci panowie, ale o gustach się nie dyskutuje, tak mówiąc, ale mówiąc poważnie, to było głupota, że on to włożył, ale przedmiotem postępowania sądowego nie było jego gusty muzyczne, czy to, co on się ubierać, jakie ma poglądy polityczne, tylko oczywiście to, czy miał prawo strzelać, czy nie miał prawa strzelać. W związku z tym wydaje mi się, że to jest robienie afery z rzeczy drugorzędnej. Kluczowy jest oczywiście wyrok, który jest słuszny. I na koniec, jak wiecie, staram się zawsze pokazać wam coś zabawnego, coś trochę z innej beczki, więc tym razem afera w Stanach Zjednoczonych, naprawdę bardzo zabawna, mianowicie następująca jest. W domu byłego agenta CIA, Davida Rusha, do niego wpadli jego koledzy ze służb, przepraszam, byłego, obecnego agenta, no faceta, który był bardzo wysoko ustanowiony w tej hierarchii CIA, i znaleźli u niego, posłuchajcie, 300 sztabek złota, które ukradł w trakcie swojej służby i trzymał w domu, lekki idiota, co, tak swoją drogą, warte 40 milionów dolarów. Dodatkowo 2 miliony dolarów w gotówce i 35 luksusowych zegarków. No i co się okazało, słuchajcie, powiedziałem, że on trochę lekko chyba był głupi, że zamiast zwiewać z tymi sztabkami na koniec świata, to trzymał je w domu i normalnie chodził do pracy, ale wydaje mi się, że jeszcze większą głupotą wykazało się CIA, no bo przeprowadzili śledztwo w jego sprawie, okazało się, że gość przedstawił, zatrudniając się w CIA, referencję i skłamał w sprawie swojego wykształcenia wojskowego, skłamał w sprawie swojej służby wojskowej i całego doświadczenia, a przecież na podstawie tego go przyjęli, i nie miał licencji pilota, co twierdził na rozmowie rekrutacyjnej w CIA. Nie wiem, czy mu tam pozwolili latać samolotami, jeżeli tak, to cud, że się gdzieś nie rozbił. W każdym razie no, śmieszna historia, która pokazuje, że nawet w służbach największego supermocarstwa może istnieć bałagan i taki pan jak David Rush może tam zrobić karierę, no ale myślę, że nieźle beknie za te 300 sztabek złota i długo się nimi nie nacieszył. No to tyle, kończymy czymś takim troszeczkę luźniejszym, śmieszniejszym, perfekcyjnie. Mówiłem dzisiaj tylko 50 minut, co jest sukcesem, bo się ostatnio strasznie zagadywałem. Zapraszam w takim razie do zadawania pytań. Przypominam jeszcze, że jest genialny, rewelacyjny odcinek wczorajszy z Zbyszkiem Parafianowiczem, nagrany z publicznością w kinie Wisła, o Zełenskim, a więc aktualne, bo związane właśnie z tym, że Zełenski wspiera kult UPA, kult Waffen SS Galicien, też o tym jest mowa, który też niektóre środowiska na Ukrainie wspierają. Jednym słowem, bardzo, bardzo ciekawy odcinek, bardzo wam go polecam. Pytania. Proszę zaznaczać małpę, historia realna. Dorota Korsak. Co to znaczy wstępna zgoda? To znaczy, że nam wolno czy nie wolno? Bo jak nie wolno, to żadna zgoda. No właśnie, pani Doroto, to jest zresztą sprawa, o której zapomniałem powiedzieć. Też ta wstępna zgoda, to mi się nie podoba to słowo wstępna, bo to może być tak, że on pojechał, powiedział, żebyśmy chcieli, oni powiedzieli okej, we will talk about this later. A on powiedział, o! Wiecie, interpretacje takich spotkań są bardzo często różne. Ja na przykład jestem fanem takiego wydawnictwa Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Czytam sobie tam Polskie Dokumenty Dyplomatyczne z lat 30. szczególnie. I czy bardzo często jest tak, że polska strona twierdzi w jakiejś tam dokumencie, że to i to i to powiedziała, a druga strona, bo są też dokumenty dyplomatyczne innych krajów przecież dostępne, coś zupełnie inne wnioski z tego wyciągnęła. Więc tak, zdecydowanie wydaje mi się, że na razie nie otwierajmy szampana, ale przyznajmy, że jest to krok w dobrym kierunku. Tak trzeba, z którą stronę trzeba działać. Nie możemy znaleźć się w sytuacji żebraka, który w pierwszej salwie wystrzeli wszystkie swoje pociski do hajmarsów, a potem będzie chodził po prośbie w momencie wojny, tak jak Zełenski, i mówił daj, daj. Hej, pisze Eternalink, pozdrawiam. Mam pytanie, dlaczego przed wylotem do Pekinu w Moskwie mówiono o rozejmie, a po wizycie w Chinach nagle ciąg dalszy walk? Nie wiem, czy jest jakaś korelacja między tym. Nie wiem. Kubraszek, a ja ze skręconą kostką. Bardzo mi przykro. Syndromek, miał się pan odnieść na następnym live, który był we wtorek, na temat doktora Szewko. Tak jest, wszystko już wiem, drodzy państwo. Przyznaję szczerze, że jestem piekielnie zarobiony. cała, dochodziły do mnie od dłuższego czasu informacje w wiadomej sprawie. Zbadałem wszystko i mogę już powiedzieć, nawet sobie to wszystko wczoraj poświęciłem godzinkę na to, żeby przeanalizować. No i wystarczy zajrzeć, bo wszystko to jest, że tak powiem, jawne, całe szczęście na YouTubie. I nie ma żadnej korelacji między wynikami filmów doktora Szewki a moich live'ów. W związku z tym wydaje mi się, że albo nie o mnie chodzi, albo jest to jakieś grube nieporozumienie. W tym na przykład mogę powiedzieć na konkretnym przypadku. Nie zrobiłem live'u wczoraj, jak wiecie, bo chciałem sobie troszeczkę odpocząć i nic się nie działo. I to była środa 27 maja i film doktora Szewki obejrzał się w 50 tysiącach. Zrobiłem za to we wtorek 26 maja, a wtedy film doktora Szewki obejrzał się w 69 tysiącach, czyli prawie 20 tysięcy więcej. W związku z tym nie zauważyłem, przeanalizowałem tak na szybko to wszystko, nie ma żadnej korelacji między live'ami, wprost przeciwnie. Wtedy, kiedy są moje live'y, filmy doktora Szewki oglądają się lepiej, a nie gorzej. W związku z tym to chyba albo nie chodzi o historię realną, tak jak podkreślam, albo nastąpiło tu jakieś grube nieporozumienie. No. Próbowałem zadzwonić, jak wiecie, do doktora Szewki. Niestety doktor Szewko nie odbiera ode mnie telefonów, ale wydaje mi się, że to jest trochę jakieś naprawdę, jakby to powiedzieć, no bardzo mi przykro, bo doktora Szewkę po prostu bardzo, bardzo, bardzo lubię i szanuję. Live'y zacząłem robić spontanicznie w momencie, kiedy wybuchła wojna na terenie Iranu, kiedy Trump zaatakował Iran. No i gdzie mi tam myśleć o jakichś innych kanałach, no to tej samej zasadzie w ogóle nie kieruję się takimi rzeczami, no. Tak jak mówię, widzowie doktora Szewki oglądają doktora Szewkę, widzowie historii realnej oglądają historię realną, na tej samej zasadzie, nie wiem, mógłbym się oburzać na to, że o godzinie 19 swoje odcinki robi, nie wiem, czy Mateusz Lachowski, czy Rymanowski, czy kanał Zero na przykład o 20 ma odcinki, kiedy są moje premiery, no to jest po prostu kompletnie absurdalne. W związku z tym ja zachęcam wszystkich Państwa oczywiście do oglądania odcinków i historii realnej, i doktora Szewki, wszyscy się w internecie pomieścimy. Wydaje mi się, że jest to jakaś trochę sztuczna jakaś inba nakręcona we wszystkich przez internautów. Pytacie mnie to codziennie, no to w związku z tym się do tego odniosłem, zbadałem wszystko niespecjalnie, na początku wiedziałem o co chodzi, potem nie miałem czasu, żeby to wszystko przeanalizować, no to przeanalizowałem, sami sobie to zróbcie, sprawdźcie sobie jak to wszystko wygląda i moje odcinki są dostępne publicznie, doktora Szewki można to policzyć i sprawdzić, nie ma żadnej takiej korelacji, że moje live'y korelują z jakimiś odcinkami doktora Szewki, jeżeli chodzi oczywiście o wyświetlalność. O liczbę wyświetleń. No to tyle chyba w tej sprawie. Wydaje mi się, że to jakieś kompletnie absurdalne. A co do samego doktora Szewki, ja bardzo, bardzo go cenię za odwagę. Zawsze go wspierałem, wspierać będę, chętnie go zapraszałem, zapraszać będę i nie mam zamiaru mu w żaden sposób szkodzić, bo jestem mu bardzo życzliwie nastawionym człowiekiem i wydaje mi się, że cała ta inba to jest jakaś po prostu kolosalne, horrendalne nieporozumienie. No to tyle. Jest to naprawdę jeden z niewielu ludzi, który mówi o państwie położonym tam, gdzie chce, używając jego stylistyki w sposób otwarty i za to mam mój pełny szacunek. Zachęcam do oglądania jego kanału, który zawsze będę wspierał. Cóż więcej mogę powiedzieć? No to chyba tylko tyle. I bardzo proszę też tutaj widzów, oczywiście nie mówię o państwu, o widzach historii realnej, o jakieś nieskłócanie sztuczne ze sobą kanałów. Wystarczy to policzyć, zajrzeć i sprawdzić, żeby zorientować się, że jest to jakaś piramidalna bzdura. Nie ma żadnej korelacji między wynikami doktora Szewki a moimi live'ami. No dobra, lecimy dalej. Krzychmania, nie ma się co tłumaczyć, bo tak to o 3 w nocy trzeba by było robić. No właśnie, no to jest zasadnicza sprawa. Live o 12. Kurczę, no trzeba naprawdę nie znać mnie, żeby mieć taki pomysł, że ja robię live o 12, żeby zrobić na złość doktorowi Szewce czy komukolwiek innemu. Po co? Po co? Jaki byłby motyw tego? Po jaką cholerę ja miałbym coś takiego tak absurdalnego zrobić? Sprawa jest bardzo prosta. Wszyscy wiedzą doskonale, że wstaję raczej późno, muszę wstać rano, ogarnąć dzieciaki, przygotować się porządnie do tego live'a. O 20 mam rozmowy, w związku z tym trzeba było robić go w pierwszej połowie dnia. Ja robię live rano, to jest przegląd najważniejszych informacji, czysto, suche, bez żadnego komentarza, a wieczorem robimy rozmowy z analitykami, którzy potem analizują te informacje, prawda? Czyli mamy rano informacje suche, później komentarz. Nie ma to nic wspólnego z terminami wszystkich innych, czy jakichkolwiek innych kanałów. Na tej samej zasadzie muszę wam powiedzieć, że przecież Historia Realna wystartowała w miarę wcześnie. Byliśmy pierwszym kanałem tego typu, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, na polskim YouTubie, czemu zresztą zawdzięczamy swoją mocną pozycję. I potem pojawiały się kolejne kanały, które miały bardzo podobną formułę. Bardzo szybko się wielu ludzi zorientowało, że geopolityka, rozmowy z ekspertami są fajnym tematem i że tu ludzie chcą to oglądać. W związku z tym powstały, nie wiem, pięć, strzelam w tej chwili, kanałów o bardzo identycznej formule, bardzo często nawet takiej samej szacie graficznej co moje. Mało tego, zapraszające bardzo często tych samych gości. I też te kanały zaczęły robić programy o godzinie 19, czyli godzinę przed moimi programami, albo o 20. Nie wiem, Kanał Zero ma na przykład swoje premiery o 20. Ground Zero, program geopolityczny i wszystkie inne. Czy mi by przyszło do głowy, żeby uważać, że ci ludzie robią to, żeby mi zaszkodzić? No po prostu o 20 to jest dobry moment, żeby zrobić program. Jeżeli z kolei się robi program o 20, tak jak ja robię, no to o której mam zrobić przegląd najważniejszych wiadomości dnia? O 8 śpię na ogół jeszcze, albo się budzę dopiero prawie. W związku z tym też trzeba się do tego przygotować. Wynika to po prostu z jakiejś naturalnego rytmu pracy. W życiu nie przyszło mi do głowy, żeby komuś robić jakieś problemy. Co to w ogóle mnie obchodzą jakieś inne kanały? Oprócz tego, że jestem życzliwie do nich nastawiony i wspieram. Na pewno bym nikomu nie chciał zaszkodzić. W związku z tym przyznam szczerze wam, rozgadałem się więcej na ten temat niż powinienem, że cała ta sprawa robi mi jakąś nieprawdopodobną przykrość po prostu, bo to jest wszystko w formie jakichś takich niedopowiedzianych aluzji. Wy pytaliście o to przez dłuższy czas. Najpierw myślałem, tak jak mówię, że to jakieś głupie żarty. Potem już sobie teraz spokojnie usiadłem i to wszystko przeanalizowałem i sprawdziłem i każdy z was też to może zrobić po prostu w prosty sposób, licząc chociażby jak to wyglądało w ostatnich dniach. Dobra, koniec już tego i już nie chcę o tym nigdy więcej mówić. Mam nadzieję, że nie będę musiał, bo jest to po prostu jakaś tak piramidalnie absurdalna bzdura. Naprawdę, YouTube jest na tyle duży, że wszystkich pomieści i nie ma się co oglądać na innych, tylko trzeba robić po prostu swoje. Ja na pewno tak będę robił. No dobra. Dobrze, drodzy Państwo, czy Polska ma szansę na wymuszenie ekshumacji za pomoc wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej? Bo za czołgi nic nie żądaliśmy i szansa jest stracona. Może warto to wymusić na politykach? Mam złą wiadomość. Deale obustronne, ekshumacje za czołgi zawiera się w momencie dostarczania czołgów. I tak samo działa to w życiu. Trzeba było o tym wtedy myśleć, jak dostarczaliśmy. Proszę, oto nasze czołgi, ale zanim wam je wydamy, tu są kluczyki, to i to musi być załatwione. Ale myśmy już wydali czołgi. W związku z tym teraz nikt nie będzie, nie ma w polityce, tak jak mówiłem, wdzięczności, nikt nam nic nie będzie dawał. A już w ogóle pomoc Unii Europejskiej, co ma Unia Europejska do tego wspólnego? No niestety myśmy się spóźnili. Aha, już zrozumiałem pytanie. Czy teraz może lewarem mogłaby być kwestia pomocy Polski w Unii Europejskiej? To pytanie ma drugą stronę. To znaczy to pytanie ładnie zostało sformułowane. To znaczy, czy pomoc Polski w wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej mogłaby być argumentem za ekshumacjami? No to odwrotnością tego stwierdzenia jest powiedzenie następujące. To może zablokujemy wasze wejście do Unii Europejskiej, jak tego nie zrobicie, prawda? Czyli taki mały szantażyk. Nie uważam, żeby szkoła szantażu była dobrym pomysłem na robienie polityki, ale tak, myślę, że polscy politycy mogliby delikatnie to powiedzieć. Słuchajcie, no mamy tutaj duży aset, możemy być waszym ambasadorem w waszych dążeniach niepodległościowych albo nie. Okej. No proszę bardzo. Czy widział Pan artykuł o nowych dronach dalekiego zasięgu z napędem turbodrzutowym firmy TKHM Modular Turbo Jet Drone? Czy w końcu polskie firmy idą w dobrą stronę i słuchają historii realnej? Coś słyszałem na ten temat, artykułu nie czytałem, ale tak, mam nadzieję, że słuchają i idą, ale polskie firmy to są gotowe zawsze do akcji. Gorzej z polskim rządem. No bo to musi być zgoda z góry, żeby coś takiego ruszyć, prawda? A nie odwrotnie. Panie Piotrze, mówmy prawdę, czołgi oddaliśmy, ale otrzymaliśmy lepsze zachodnie, pisze Indy Point, więc czy to było to za darmo? Jak to otrzymaliśmy? Co pan ma na myśli mówiąc otrzymaliśmy? No bo ma pan rację, że czołgi oddaliśmy Ukrainie, ale my nic nie otrzymaliśmy. Nie, myśmy kupili czołgi od Ameryki, to nie ma nic wspólnego. To nie jest to, że co Ukraina nam te czołgi kupiła, coś za coś? No niech pan nie żartuje, no daliśmy czołgi Ukrainie. A kupiliśmy od Amerykanów, w związku z tym oddaliśmy czołgi, a jeszcze inne musieliśmy sobie kupić. To są zupełnie dwie różne płaszczyzny. Co to ma w ogóle wspólnego ze sobą? Bilans oczywiście jest lepszy. No lepiej rozumiem iść do boju w Leopardzie czy w Abramsie niż w jakimś starym rozklekotanym T-72. Chociaż przy wojnie dronowej to powiem szczerze, że i to może się okazać blaszaną trumną na kółkach niestety. Bardzo mi przykro to powiedzieć, ale do rzeczy. My mówimy o stosunkach polsko-ukraińskich, a nie w trójkącie z Amerykanami. To jest zupełnie inna sprawa. To nie ma korelacji między tymi dwoma sprawami. Okej. Dlaczego Rosja nie użyje atomówki na Ukrainie? Dziękuję, pisze pan Jebabu. No miliard jest powodów. No to naprawdę już byłby jakieś totalne pogłębienie się w izolacji. Chiny też nie są z tego zachwycone i tam ściągają te cugle Rosjanom, żeby się za bardzo nie rozszaleli. I cóż, no, wydaje mi się, że jeszcze nie została przekroczona ta cienka czerwona linia. Rosyjska doktryna użycia broni jądrowej jest prosta. Możemy tego użyć, żeby jeżeli zagrożone jest istnienie państwa rosyjskiego albo ataku dokonuje kraj uzbrojony w broń jądrową. Chyba to są te dwa punkty. To w związku z tym, no co byśmy nie powiedzieli, na razie żadne działania Ukrainy nie zagroziły istnieniu państwa rosyjskiego, odwrotnie, to działania strony rosyjskiej zagrażają Ukrainie, więc nie została przekroczona ta, jakby nie został spełniony ten warunek doktryny użycia broni jądrowej przez Federację Rosyjską, no a Ukraina nie jest państwem atomowym, w związku z tym drugi też nie. Niedojrzała sytuacja do tego. Myślę, że Rosja użyłaby broni jądrowej w przypadku jakiegoś takiego dramatycznego, jak to się mówi, kolapsu. Jestem przeciwnikiem, słuchajcie, anglicyzmów, wiecie o tym, prawda? Czasami mi się zdarza, jak każdemu, ale nie cierpię zaśmiecania języka polskiego, szczególnie w tej nowej korpogatce, tymi wszystkimi tam zamiast treść to jest content. Kurde, co tam jeszcze to wymyślają, jakieś tam badania fokusowe. Jak słyszę to, to się śmieję zawsze. Mamy przecież na wszystko to polskie słowa, ale słowo kolaps uwielbiam po prostu. Przepraszam, że to mówię, ale kolaps, to mi się podoba, kolaps Rosji. Upadek, załamanie, rozpad, no nie oddaję to tego słowa co kolaps. Jak słyszę słowo kolaps, to widzę, że coś się tak wali z hukiem, nie? W związku z tym ten kolaps. Gdyby był kolaps i na przykład Ukraińcy by naprawdę pomaszerowali, nie wiem, na Moskwę czy coś, no to mielibyśmy powody do zmartwień. Dobrze, kończymy powoli naszego live'a. Maciej W. Cześć, dopiero dołączyłem, przewijam do początku na kota, a może kiedyś wspólne Q&A z żoną. O, zapytam. Żono! Nie słyszę. Czemu nie? Moja żona, jak wiecie, jest autorką książek o kobiecych doświadczeniach podczas II wojny światowej. Napisała książkę o dziewczynach z powstania, o doświadczeniach kobiecych oczywiście podczas ludobójstwa na Wołyniu, o sprawiedliwych Polkach, ocalałych Żydówkach, o kobietach działających w Solidarności, deportowanych na Syberię. No, także całkiem też spory ma dorobek. Kiedyś możemy to zrobić. Bardzo ciekawe książki, bardzo wzruszające. Czy według tej doktryny rosyjskiej użycie atomu przy rozpadzie państwa wewnątrz jest uzasadnione? Chciałbym powiedzieć, że doktryna rosyjska tego nie przewiduje, bo to jest scenariusz nie do wyobrażenia, ale ja mam na myśli nie to, że wtedy przy kolapsie Rosji to będzie możliwe, Tylko wtedy po prostu ta broń w ogóle się wymknie spod kontroli. Tego się bardzo boją Amerykanie i oni zaczną walić i strzelać do wszystkich. Mirek Gogins. Witam panie Piotrze, jak to jest z tym chwaleniem Jacka Bartosiaka, Ukrainy, że nie potrzebują USA do pomocy, a wczoraj Zełenski pisze list o pomoc do USA. To musi pan Jacka Bartosiaka zapytać, ale na chłopski rozum no to rozumiem tak, że Zełenski buduje zdolności swoje własne właśnie, żeby takich listów nie musieć pisać. Ale póki tych zdolności całkowicie nie zbuduje, no to musi, to jest oczywiste. Poza tym proszę pamiętać, że oni fizycznie mają te wyrzutnie tam patriotów, prawda? W związku z tym no, potrzebują też pocisków do tego. Ukraina już broni się jak może i tak, i siak. No. I to jest też właśnie ta lekcja dla nas. Jedno drugiego nie wyklucza. Swawolniczy kucharz. W sprawie kota. Chwytanie kota pod pachy jest niebezpieczne i bolesne. Jedną ręką pod paszki, ale drugą ręką pod kocią pupę. Z kociarskim pozdrowieniem. Nie, nie, no ja nigdy nie trzymam, chyba. Dobrze, ale będę starał się pamiętać, żeby drugą ręką podtrzymywać od dołu. Dobra. Wydaje mi się, że tak robię, ale tutaj pewnie jak biorę go na spontanie, to mogę zapominać. Będę się starał. Proszę pamiętać, że Chiny nie życzą sobie żadnych atomówek. Dokładnie. Dobra. Czy zada pan to pytanie Bartosiakowi przy kolejnej rozmowie? Jak będę pamiętał, oczywiście, że tak. Tylko dopiero co była, więc pewnie za parę tygodni pogadamy. Proszę bardzo. Panie Piotrze, Amerykanie muszą jak najszybciej odbudować swoje zdolności zbrojeniowe i stąd może ich pomysł na produkcję rakiet w Polsce, żeby tylko nie dla Ukrainy. W sensie, żebyśmy my nie produkowali dla Ukrainy tych patriotów. No, to by pytanie było, jaki byłby deal, no. Może Amerykanie by zbudowali u nas tą fabrykę i dzielilibyśmy się w stosunku jakimś tam, nie wiem, 6 pocisków dla Polski, 2 dla Ukrainy, 2 dla Ameryki, ale musieliby płacić, no. Ale to wydaje mi się, że to byłoby już przedmiotem dalszych dyskusji. Kluczowe, żebyśmy mieli możliwości produkcyjne dla własnego wojska. Jak minął występ w kinie, pyta pan Pajczon. Wspaniale było w kinie, naprawdę rewelacyjnie. I zapraszam bardzo chętnie pana do obejrzenia, przepraszam, zapraszam pana do obejrzenia odcinka, bo wczoraj go właśnie wyemitowaliśmy. Panie Piotrze, kiedy nagranie z Mateuszem Lachowskim? Pyta pani Klaudia. Świetny pomysł, dzwonię do Mateusza i zaraz go umówię, jeżeli będzie miał ochotę. Piotr Rząca. Zełenski nie chce zakończenia wojny, bo straci prezydenturę. Nie wejdziemy mu w głowę, no na pewno straci, ale czy nie chce, no nie wiem. Ja na jego miejscu bym machnął ręką na tą prezydenturę i chciałbym końca wojny dla swojego narodu. Glacial Hero, dziękuję za wsparcie. Noskif, dziękuję za wsparcie. Ciach, wysyłam serduszko. No dobrze, drodzy Państwo, kończmy już tego live'a. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za całe wsparcie, za wszystkie tutaj trampki, które żeśmy dostali, dary, jak chciał jeden z naszych internautów. Pozdrawiam Panią Wiolkę, która dzisiaj czuwała nad tym, żeby na naszym czacie było miło i przyjemnie, bez wulgaryzmów. Dbamy o to, żeby historia realna była miejscem kulturalnym. Obejrzyjcie odcinek z Parafianowiczem, który rozkłada na czynniki pierwsze kulisy ukraińskiej polityki wobec Polski, to jak nas zrobili w balona i mówi dużo o Zełenskim, mówi o tym, o UPA, FNSS i tych wszystkich innych elementach polityki historycznej Kijowa. Ja wszystkich już zapraszam w sobotę. Polacy, proszę bardzo, to jest moja nowa książka, w sobotę o 14 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie najpierw spotkanie od 14 do 15, opowiem o książce, a potem będę podpisywał dla Was książki od godziny no 15 na stoisku Rewisu, tylko będzie trzeba się przemieścić z sali Warszawa, gdzie odbywa się spotkanie, do sali, do stoiska Rewisu, także fajnie, zobaczymy się, w ogóle fajne są te targi książki na Stadionie Narodowym, bo to będzie oczywiście w ramach targów książki, także do zobaczyska w sobotę. Jutro, czy będzie live, zobaczymy, czy coś się wydarzy. Na pewno będzie jutro odcinek, bo już jestem dogadany z widzem, z gościem, przepraszam. Dzisiaj odcinka nie będzie oczywiście, bo jest czwartek. No, także tyle, drodzy Państwo. No i cóż, trzymajcie się, a A na sam koniec wymyśliłem właśnie na spontanie coś takiego, że może to zadowoli pana doktora Szewkę, że teraz, drodzy państwo, zapraszam wszystkich na kanał doktora Szewki. Przestawiajcie się na wschód od Bliskiego Wschodu. O. Może to w jakiś sposób rozwieje jego wątpliwości i podejrzenia o moich złych intencjach, bo na koniec każdego live'u mogę państwa zapraszać tam. Także oglądajcie doktora Szewkę i historię realną i nie dawajcie się wpuścić w jakieś klimaty skłócania ze sobą internautów i youtuberów. Trzymajcie się. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach.